Odcinek szósty.
Premier planuje utworzenie rządu narodowego, ale jeśli jego wysiłki zakończą się niepowodzeniem, to ustąpi miejsca którejkolwiek z zaufanych osób. Powiedział nagle Wood. Oznaczało to, że jeżeli Partia Pracy zgodzi się wejść do rządu, ale nie zgodzi się, aby na jego czele pozostał Chamberlain, wówczas ten ustąpi ze stanowiska. Kogo miał na myśli, mówiąc o zaufanych osobach? Churchill nie miał wątpliwości, że na pierwszym miejscu jest Lord Halifax. Edward Frederick Lindley Wood Halifax. 1881-1959. Brytyjski polityk. W 1910 roku został wybrany do parlamentu. W czasie I wojny światowej służył we Francji. Po wojnie był podsekretarzem stanu do spraw kolonii. Rok 1921-1922. Przewodniczącym zarządu edukacji. 1922-1924. Również, gdy powrócił po 7 latach pobytu w Indii jako wicekról. W następnych latach był lordem tajnej pieczęci. Lord Privy Seal. I sprawując ten urząd, jeździł do Niemiec, gdzie spotykał się z Hitlerem i Hermannem Göringiem. W 1938 roku objął urząd ministra spraw zagranicznych, na którym dał się poznać jako zwolennik ustępstw wobec Hitlera. Pozostał na stanowisku ministra po objęciu przez Winstona Churchilla urzędu premiera do grudnia 1940 roku, gdy objął stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Zrezygnował w 1946 roku. Halifax był zaufanym współpracownikiem premiera, a nade wszystko miał poparcie króla Jerzego VI. I to nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia i umiejętności. Jerzy VI, książę Albert, Duke of York, 1895-1952 roku, drugi syn króla Jerzego V, służył w Royal Navy od 1913-1917, w lotnictwie morskim od 1917-1919 oraz Royal Air Force, rok 1919. Wykształcony w Trinity College w Cambridge 1919-1920, w kwietniu 1923 roku poślubił Lady Elizabeth Angela Margaret Bowes Lyon. 12 grudnia 1936 roku, po abdykacji jego brata Edwarda VIII, został oficjalnie ogłoszony królem. Koronacja nastąpiła 12 maja 1937 roku. Wspierał politykę ustępstw premiera Chamberlaina. Po jego rezygnacji opowiadał się za kandydaturą lorda Halifaxa, lecz musiał uznać Winstona Churchilla. Od 1948 roku podupadał na zdrowiu i zmarł po operacji raka płuc. Król Jerzy VI był pod wrażeniem arystokratycznego pochodzenia Halifaxa i często zapraszał go do pałacu. Często też Halifax, w drodze do pracy ze swojego apartamentu w hotelu Dorchester, szedł przez pałacowe ogrody, nie przypadkiem spotykając tam monarchę, co było najlepszą okazją do politycznej pogawędki. Na domiar wszystkiego Dorothy, żona lorda, była zaprzyjaźniona z królową. Dla Churchilla było oczywiste, że król będzie oczekiwał kandydatury Halifaxa. Tym bardziej zaskakująca była następna uwaga Wooda, skierowana do Churchilla. Halifax, słysząc propozycję objęcia urzędu premiera, może wspomnieć o konstytucyjnych trudnościach, a jeżeli tak zrobi, to powinien pan zachować milczenie. Absolutne milczenie. Churchill dobrze wiedział, o czym mówił Wood. Halifax był parem, członkiem Wyższej Izby Parlamentu, Izby Lordów. Nie mógł więc w prosty sposób objąć urzędu premiera i przyjąć konstytucyjną odpowiedzialność przed Izbą Gmin. Byłaby to sprzeczność, której jednak można było zaradzić, chociażby zawieszając jego parostwo. Tymczasem Wood ostrzegał go, żeby nie usiłował szukać rozwiązania tej pozornej sprzeczności, ani popierać tych, którzy by takie wyjście zaproponowali. Oczywiście ostrzeżenie nie było potrzebne, więc słowa bliskiego współpracownika premiera były sygnałem, że to on, Churchill, powinien objąć urząd szefa rządu, gdy Chamberlain będzie zmuszony do odejścia. Dlaczego premier odżegnywał się od lorda Halifaxa, zaufanego współpracownika, który przez 2 lata wiernie realizował jego politykę? Appeasement? A wybierał Churchilla? Chamberlain bał się Halifaxa, gdyż miał własny wywiad, którym kierował jego bliski przyjaciel Sir Joseph Ball, i zebrał bardzo obfite materiały na temat pozarządowej działalności ministra. Wiedział o tajnym spotkaniu, jakie odbyło się 9 czerwca 1939 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przewodniczył Lord Halifax. Wśród członków brytyjskiej delegacji zaś był młody Marquess of Clydesdale, czyli późniejszy książę Hamilton. Był tam również Sir Louis Grake, przyjaciel rodziny królewskiej. Nie sprawował żadnego urzędu państwowego, ale jego obecność na spotkaniu zdawała się wskazywać, że reprezentuje króla Jerzego VI. Z drugiej strony stołu zasiedli członkowie niemieckiej delegacji, której przewodził generał Walter von Reichenau, zagorzały nazista, cieszący się zaufaniem i poparciem Hitlera. Walter von Reichenau, 1884 do roku 1942, uczestnik I wojny światowej, od stycznia 1933 roku był szefem Ministerstwa Reichswehry, a później Wehrmachtu. W czasie agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku dowodził 10. Armią, a następnie przejął dowodzenie 6. Armią i na jej czele walczył w Belgii i Francji. Osobiście przyjął kapitulację wojsk belgijskich. W lipcu 1940 roku został promowany do stopnia feldmarszałka. W 1941 roku na froncie wschodnim dowodził 6. Armią, która we wrześniu tego roku zajęła Kijów. Od grudnia 1941 roku dowodził grupą Armii Południe. Zmarło podczas przymusowego lądowania samolotu, gdy przewożono go do szpitala po ataku serca. Przedmiotem rozmowy była możliwość uniknięcia konfliktu zbrojnego między Niemcami i Wielką Brytanią. Nic więcej nie można się było dowiedzieć, gdyż wszystkie protokoły i stenogramy z narady pozostały tajne. Miesiąc po wybuchu wojny Marquis of Clydesdale zamieścił w brytyjskim dzienniku The Times List, w którym wspominał o konieczności wynegocjowania porozumienia przez ludzi honoru, aby zakończyć wojnę brytyjsko-niemiecką. List ten był konsultowany z lordem Halifaxem i miał być podpisany przez grupę posłów, ale do tego nie doszło. Chamberlain wiedział również, że Halifax usiłuje podtrzymywać przedwojenne kontakty z marszałkiem Rzeszy Hermanem Göringiem. I choć obydwa państwa zerwały kanały dyplomatyczne, sekretne wiadomości między Berlinem i Londynem krążyły za sprawą neutralnych pośredników, czasami działających w najlepszej wierze. Jednym z nich był dr Karl Burkhardt, prezydent Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Było więc oczywiste, że Halifax jest pacyfistą. Rząd brytyjski pod jego kierownictwem z pewnością zawarłby pokój z Niemcami, czego nie akceptował nawet Chamberlain, polityk, który przed wojną był ugodowy wobec Hitlera. Tego wieczoru, gdy za pośrednictwem Wooda przekazał Churchillowi ważny sygnał, premier udał się do pałacu Buckingham, aby z królem zastanowić się nad przyszłością rządów. Wtedy wyjawił, że jego kandydatem na urząd premiera jest Winston Churchill, co wywołało wyraźne niezadowolenie monarchy. Jerzy VI całym sercem opowiadał się za Halifaxem. Chamberlain używał różnych argumentów, aby uzasadnić swój wybór. Nie sięgnął jednak po najważniejszy. Halifax jest pacyfistą. Nie nadaje się do prowadzenia państwa w czasie wojny. Dlaczego premier bał się tych słów? Być może wiedział, że również król jest pacyfistą i zwolennikiem pokoju z Niemcami i dlatego uznał, że w takich okolicznościach argument, który miał świadczyć przeciwko Halifaxowi, byłby na jego korzyść. Podczas gdy w Londynie trwały negocjacje na temat przyszłości rządu, w Berlinie Adolf Hitler wybierał się w podróż. Właśnie zszedł po szerokich marmurowych schodach prowadzących z kancelarii Rzeszy do ogrodu, gdzie czekał na niego opancerzony Mercedes i 3 samochody z ochroną. Po chwili do kolumny dołączyło kilka innych czarnych Mercedesów, których można było rozpoznać najbliższych współpracowników Hitlera. Białe wyłogi u płaszcza pozwalały z daleka dostrzec grubego Hermana Göringa, dowódcę Luftwaffe. W samochodzie za nim jechał generał pułkownik Wilhelm Keitel, szef Oberkommando der Wehrmacht. Był też minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop, który nigdy nie zaniedbywał okazji, żeby być blisko Hitlera. Joachim von Ribbentrop, 1893-1946, działacz nazistowskiej partii NSDAP, minister spraw zagranicznych Rzeszy, z zawodu był kupcem. W 1933 roku odegrał dużą rolę w zawarciu porozumienia między Adolfem Hitlerem a Franzem von Papenem, co ułatwiło nazistom utworzenie rządu. W 1934 roku został kierownikiem Biura do Spraw Polityki Zagranicznej Partii Nazistowskiej. W październiku 1936 roku wyjechał do Londynu jako ambasador. W 1938 roku objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. Przez następne lata tworzył polityczne podstawy ekspansji Niemiec. Odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do Anschlussu Austrii i rozbioru Czechosłowacji. Negocjował i zawierał sojusze wojskowe z Włochami, pakt stalowy, ze Związkiem Radzieckim, pakt Ribbentrop-Mołotow i radziecko-niemiecki układ graniczny, z Japonią, pakt trzech. W 1946 roku został przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznany winnym zbrodni przeciwko pokojowi, skazany na karę śmierci i stracony 16 października. Z całej wielkiej świty, która dołączyła w swoich samochodach do kawalkady Führera, bardzo niewiele osób wiedziało, jaki jest cel wyprawy. Zgadywali więc, dokąd zmierzają. I gdy limuzyny zbliżyły się do berlińskiego lotniska, wszystkim wydawało się, że wsiądą tam do samolotów, chociaż w dalszym ciągu nie wiedzieli, jaki jest ostateczny cel ich podróży. Ci, którzy byli o tym poinformowani, Göring i Keitel, milczeli. Kolumna samochodów przemknęła obok dworca lotniczego i o godzinie 17 zatrzymała się na niewielkiej stacji kolejowej Tynkenkruch, gdzie wszyscy wsiedli do specjalnego pociągu Hitlera i wyruszyli na północ. Czyżby jechali do Danii, a może do Kilonii, by stamtąd samolotem polecieć do Oslo. Goście Hitlera przypuszczali, że tajemnica otaczająca ich podróż może wynikać z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, co było oczywiste po zamachu 9 listopada 1939 roku w Burger Broikeller w Monachium, gdzie wybuch bomby omalże nie pozbawił życia Führera, a zabił wielu starych towarzyszy partyjnych. W Hanowerze pociąg zatrzymał się, a do wagonu Führera wsiadł pułkownik Diesing, szef służby meteorologicznej Wehrmachtu. Przyniósł ze sobą raporty meteorologiczne, z których wynikało jasno, że następnego dnia, 10 maja 1940 roku, będzie piękna, słoneczna pogoda. Uradowało to Hitlera tak bardzo, że nagrodził pułkownika złotym zegarkiem. Dopiero wtedy pasażerowie pociągu jadącego w nieznane dowiedzieli się, że o świcie następnego dnia wojska niemieckie wyruszą na Belgię, Holandię i Francję i z tym ważnym wydarzeniem wiąże się ich podróż. O godzinie 4:25 nad ranem przybyli do Euskirchen, niewielkiej miejscowości położonej 50 km na zachód od Bonn. Hitler, rześki i wypoczęty, wyszedł z wagonu do opancerzonego Mercedesa, który zabrał go do nowej kwatery polowej nazwanej Felsennest, skalne gniazdo, w lesie w pobliżu Münstereifeld, 35 km od belgijskiej granicy. Budowa zespołu bunkrów rozpoczęła się tam w październiku 1939 roku, ale dopiero w lutym 1940 roku Hitler zdecydował się stąd kierować działaniami swoich wojsk w wojnie przeciwko Belgii, Holandii i Francji. Jechali przez piękny las, rozkoszując się świeżością majowego świtu. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że za kilkadziesiąt minut będą musieli wejść do niewygodnych bunkrów, ciasnych i dusznych, i spędzić tam kilka dni. Generał Wilhelm Keitel, którego pokoje przylegały do apartamentu Hitlera, narzekał ponadto na fatalną akustykę bunkra mieszkalnego. Betonowe ściany przepuszczały podobno szelest gazety, którą czytał Führer. Gdzieś nad głowami przemknęły samoloty Ju-52, które wystartowały z lotnisk pod Kolonią i holowały szybowce z komandosami mającymi uderzyć na mosty na Mozie i opanować belgijską twierdzę Eben-Emael, strzegącą dróg prowadzących w głąb Belgii. Od powodzenia ich akcji mógł zależeć los wojny w Belgii. Jeżeli bowiem komandosom nie udałoby się przechwycić mostów, zanim żołnierze belgijscy wysadziliby je i zająć potężnej twierdzy na brzegu kanału Alberta, to niemiecka szósta armia musiałaby zatrzymać się tam na wiele dni i toczyć ciężkie boje oblężnicze, gdy w tym czasie od zachodu nadeszłyby wojska francuskie i brytyjskie, aby wesprzeć belgijskich obrońców. Spadochroniarze uderzyli w wielu miejscach północnej części frontu, chcąc uchwycić inne strategiczne obiekty na terenie Belgii i Holandii i otworzyć drogi do Francji przed głównymi siłami grupy armii B. Żołnierze 22. Dywizji generała Hansa von Sponka mieli zająć lotniska Valkenburg, Ippenburg i Ockenburg w rejonie Hagi, co umożliwiłoby dalszy atak na stolicę Holandii. Generał von Sponeck był tak bardzo przekonany o sukcesie swoich żołnierzy, że zabrał ze sobą paradny mundur, w którym zamierzał stawić się na dworze królowej Wilhelminy, aby ją aresztować. Chciał to zrobić elegancko, z pełną galanterią niemieckiego oficera arystokraty. Ale do tego nie doszło. Twarda obrona lotnisk kosztowała dywizję utratę ponad 1000 żołnierzy, a sam generał został ranny. W innych miejscach sytuacja rozwijała się pomyślnie dla Niemców. Spadochroniarze 7. Dywizji zajęli część Rotterdamu oraz lotnisko Wolhaven. W Dordrecht usadowili się po obydwu stronach Mozy i przechwycili most w Moerdijk, otwierając przed 18. Armią drogę do serca Holandii. Błyskawiczne uderzenia niemieckich wojsk spadochronowych w wielu miejscach miały jeszcze inne korzystne znaczenie dla niemieckich planów wojny na zachodzie. Przekonały bowiem alianckich dowódców, że główna ofensywa wojsk niemieckich skierowana będzie na północ i zamierzają one, jak w czasie I wojny światowej, dojść do Paryża przez Belgię, odcinając porty nad kanałem La Manche i uniemożliwiając Brytyjczykom zaopatrywanie sojuszniczych wojsk. Francuscy i brytyjscy dowódcy zakładali, że przy pierwszym ataku niemieckim wprowadzą do Belgii swoje wojska, aby wspomóc obronę. Co prawda, zwracali się z tymi propozycjami już od początku 1940 roku, ale rząd belgijski zdecydowanie odpowiedział nie, obawiając się, że wpuszczenie wojsk angielsko-francuskich będzie podważało neutralność państwa i stanie się dla Hitlera dogodnym pretekstem do wypowiedzenia wojny. Paul Henry Spock, belgijski minister spraw zagranicznych, posunął się tak daleko, że powiedział Wicko von Bülow Schwantemu, niemieckiemu ambasadorowi, iż rząd Belgii nigdy nie pozwoli sobie na tak nierozważne działanie, jak wezwanie aliantów do swojego kraju. Tak ambasador streścił rozmowę z belgijskim ministrem w depeszy do Berlina. Belgijski sztab generalny, nieco trzeźwiej oceniający sytuację, podjął pewne współdziałania z aliantami, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Wysłano mapy lotnisk do Londynu i Paryża. Przystąpiono do organizowania kolejowego transportu francuskich czołgów do Holandii i zrobiono parę innych drobnych rzeczy. Alianci zgromadzili więc swoje wojska nad granicą francusko-belgijską i czekali na wezwanie o pomoc. Już o godzinie pierwszej w nocy z 9 na 10 maja naczelny dowódca wojsk francuskich, generał Maurice Gamelin, wiedział, że uderzenie niemieckie nastąpi o świcie, ale musiał czekać, aż z Brukseli nadejdzie oficjalne wezwanie o pomoc. Mijały godziny, a nic takiego się nie działo. Nawet gdy o świcie 10 maja stało się oczywiste, że wojna zaczęła się, rząd Brukseli milczał. Dopiero o godzinie 6.25 francuskie dowództwo odebrało oficjalną prośbę o pomoc i 20 minut później generał Gamelin wydał oddziałom francuskim i brytyjskim rozkaz Alerte 4 przekroczenia granic Belgii. Maurice Gustave Gamelin, rok 1872 do 1958, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno brygadą, dywizją i korpusem. Uważany był za jednego z najzdolniejszych dowódców. 1 stycznia 1930 roku objął stanowisko zastępcy szefa sztabu generalnego, a od 1931 roku był szefem sztabu generalnego. W styczniu 1935 roku mianowany inspektorem generalnym oraz szefem sztabu generalnego obrony narodowej przystąpił do reorganizacji i unowocześniania wojsk francuskich. Kierując się doświadczeniami z I wojny światowej, zaplanował statyczną obronę Francji, nie uwzględniając ani szybkich uderzeń niemieckich oddziałów pancernych, ani konieczności szybkiego reagowania dywizji francuskich. Nie zmienił swoich zapatrywań w czasie działań wojennych, uparcie forsując koncepcję obrony pozycyjnej. 19 maja 1940 roku zastąpił go generał Maxime Weygand, lutym 1942 roku stanął przed sądem proces Riom w procesie zorganizowanym przez rząd Vichy, oskarżony o wciągnięcie Francji w wojnę. Po przerwaniu procesu w kwietniu 1942 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu w Buchenwaldzie, gdzie doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie w maju 1945 roku. Dwie francuskie armie, siódma i pierwsza, oraz oddziały brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego zgodnie z planem ruszyły na północ Belgii. Nikt w alianckim dowództwie nie brał pod uwagę możliwości, że Niemcy skierują główne uderzenie na inną część frontu. Na granicy między Francją i Belgią ciągnął się pas potężnych umocnień nazwanych linią Maginota. I niemieccy dowódcy musieliby być szaleńcami, gdyby zdecydowali się próbować je zdobyć. Linia Maginota, system umocnień wzdłuż wschodniej granicy Francji, wybudowany w latach 1929 do 1934 roku, z inicjatywy ministra wojny André Maginota, na długości około 450 kilometrów od granicy ze Szwajcarią do granicy z Belgią. Cały ten odcinek podzielono na rejony umocnione Belfort, Lothaire i Metz o długości 60 do 110 kilometrów, z których każdy składał się z dwóch do czterech sektorów umocnionych. Ponadto wyodrębniono dwa samodzielne sektory umocnione, Kolmar i Dolny Ren, oraz jeden sektor zaporowy, Zary. Czonem obrony każdego odcinka były grupy warowne. U Wraż zbudowano 29 małych grup wyposażonych w karabiny maszynowe, 20 średnich uzbrojonych w broń maszynową i działa kaliber 75 i 130 mm oraz dwie duże grupy warowne powstałe z połączenia dwóch średnich grup. Czonem typowej średniej grupy warownej była betonowa budowla ukryta na głębokości 15 do 25 metrów pod ziemią, zawierająca wszystkie urządzenia niezbędne do życia i samodzielnej walki, załogi liczącej 800 do 1000 żołnierzy, koszary, kuchnie, łazienki, sale chorych, sale operacyjne. Obronę zapewniały tak zwane bloki bojowe piechoty, wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe, granatniki lub działka przeciwpancerne oraz tak zwane bloki artyleryjskie z wysuwanymi wieżami pancernymi z działami kaliber 75 mm lub haubicami kaliber 135 mm. System aktywnej obrony uzupełniały pancerne kopuły obserwacyjne, z których można było prowadzić ogień z karabinów maszynowych lub granatników. Dostępu do grupy warownej broniły zapory przeciwpiechotne oraz przeciwczołgowe. W całym pasie linii Maginota wybudowano 5800 schronów. Niemcom nie udało się zdobyć żadnej z grup warownych. Ostatni obrońcy opuścili obiekty fortyfikacyjne dopiero 1 lipca 1940 roku, a więc 8 dni po zawieszeniu broni. Linia Maginota urywała się jednak na granicy francusko-belgijskiej, co wydawało się nierozsądne ze strony budowniczych, ale miało dwa racjonalne uzasadnienia. Odseparowanie Francji od Belgii linią bunkrów i zasieków byłoby politycznie niebezpieczne, gdyż mogłoby pchnąć Belgów w stronę sojuszu z Niemcami.